Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Marek Kamiński, dzień dobry.
Witam, cześć, cześć Wodek.
Właśnie to jesteś podróżnikiem, który zatrzymał się w czasie i przestrzeni, uwięzionym trochę?
Nie, w ogóle nie. No, bo jeżeli już uwięziłem, to w takim sensie jak u Szekspira, że choćbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonych przestrzeni. Wręcz przeciwnie, jakby ja zawsze czułem, że pewien rodzaj ograniczeń oczywiście, takich, które sam wybierasz i które sam sobie stawiasz, daje wolność. I na przykład jak szedłem na biegun, to miałem rytm dnia, który powodował, że miałem więcej energii dzięki temu, bo wiedziałem kiedy, co będę robił. A teraz jakby ten czas, no to nikt sobie tego czasu nie życzył, na pewno ja też nie. Ale
jeżeli już przede wszystkim to nikt sobie nie zdawał sprawy, że taki czas może przyjść.
Tak. Natomiast ja zawsze wiedziałem, że natura jest potężniejsza niż człowiek i zawsze mi się wydawały takie przesadzone te pretensje nasze, że jesteśmy władcami jakby tego świata, że zniszczymy naturę. Wiedziałem, że natura jak będzie chciała, to się otrząśnie z nas w każdej chwili. Dlatego myślę, że ten czas dla mnie jest takim czasem zatrzymania. Znaczy paradoksalnie daje im bardzo dużo wolności. Znaczy, piszę teraz książkę, kończę ją w zasadzie, Power for Change, o tym wszystkim, czego nauczyłem się jakby w życiu, o osiąganiu celów właśnie, o dawaniu sobie rady ze strachem. No i odkrywam tą metodę biegun też swoją na nowo, także dla mnie to jest jakby niesamowicie twórczy czas i to zatrzymanie.
Znajdujesz w sobie siłę spokoju? Ty powinieneś być wściekły, bo pandemia zatrzymała twoją wielką, globalną podróż dookoła świata. Miałeś wyruszyć na początku maja z robotem.
No tak, ale to był tylko środek, nie cel. Ta wyprawa była środkiem do tego, żeby zmienić świadomość ludzi. A teraz jakby robiąc wykłady zdalne, pracując nad nową aplikacją, pracując nad książką, mogę nawet mieć większy wpływ niż przedtem. Więc myślę, że też pandemia pokazała nam pewną rzeczywistość, od której chcieliśmy uciec. Taką rzeczywistość, że jakby nie mamy kontroli nad tym światem, nie mamy kontroli nad swoim życiem. Do końca jedyne, nad czym mamy kontrolę, to kontrolę nad własnymi myślami, nad stanem własnego umysłu. I o tym ja zawsze chciałem właśnie ludziom powiedzieć, że wyprawa na biegun to nie jest jakby wyprawa w zewnętrznym świecie, ale w dużej mierze to jest wyprawa pokonywania własnych strachów, strachów, które są w naszym umyśle. I myślę, że ta cała sytuacja pandemii jest takim nawiązaniem też do tej sytuacji na biegunie, kiedy się idzie do celu, który jest daleko, w świecie, który jest niepewny, gdzie życie, bezpieczeństwo w zasadzie nawet nie można powiedzieć, że jest ograniczone do namiotu, bo nawet w namiocie człowiek nie jest bezpieczny. Tak samo jak teraz. Nawet w mieszkaniu, jeżeli się zabarykadujemy, i tak do końca nie jesteśmy bezpieczni, bo musimy mieć ten kontakt ze światem. Także
wiesz, tutaj nie chodzi o bezpieczeństwo, tutaj bardziej chyba chodzi o samotność.
Znaczy prawdziwa samotność jest brakiem relacji ze światem, a wydaje mi się, że Jeżeli mamy przyjaciela w samym sobie, to już nie jesteśmy samotni.
Ludzie na tę samotność narzekają, a ty szedłeś na biegun 40 dni, dobrze pamiętam?
60, 56, 72 dni, tak.
Proszę bardzo.
72 dni. Ale tak jak mówisz, samotność.
Nie byłeś zamknięty w czterech ścianach, ale znikąd pomocy. Nikogo na widnokręgu.
Bardzo tak naprawdę samotność, taka prawdziwa samotność, to jest brak celu, brak poczucia sensu życia, brak celu w życiu, do których zmierzamy. Także jeżeli człowiek ma cel w życiu, jeżeli ma relację jakby ze światem, to nawet jeżeli nie ma wokół ludzi, to i tak nie czuje się samotny. Taka prawdziwa samotność to jest wtedy, kiedy cały nasz sens życia jest budowany na świecie zewnętrznym. Na tym, że gdzieś wyjdziemy, że kogoś spotkamy, że coś się dzieje po prostu w zewnętrznym świecie. No, halo, i teraz rzeczywiście jakby tym zewnętrznym świecie się przestało dziać i mamy do czynienia tylko z wewnętrznym światem, ale jeżeli ten wewnętrzny świat nie jest pusty, to człowiek się nie czuje samotny, więc jakby samotność nie jest tak naprawdę stanem zewnętrznym, to, że nie spotykamy ludzi i tak dalej, tylko stanem wewnętrznym. Natomiast zagłuszamy ten stan czasami przez właśnie ten świat zewnętrzny.
Czas koronawirusa to nic innego, jak tylko czas innego doświadczenia? Innego doświadczenia życiowego.
Znaczy ja myślę, że jakby to nie jest też inne, no bo świat jest zmianą. No, na tym polega istnienie świata, że zmienia się. Nigdy nie jest taki sam. To my mieliśmy jakby takie wrażenie przez technologię, przez pewien komfort życia, że panujemy nad tym światem, że możemy zapewnić sobie tą strefę komfortu i ona będzie nigdy nienaruszalna, że jakby wszystko jest pod naszą kontrolą, pod kontrolą ludzkości, cywilizacji, technologii. Ale to było takie złudzenie tylko, które mieliśmy przez kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, nic więcej, a jak popatrzymy na historię świata, to historia świata jest zmianą. Czas to zmiana. Każda chwila przynosi co innego, więc dla mnie to jakby jest taki stan w miarę normalny, że też ta zmiana czasami jest taka powolna, prawda? Te zmiany narastają, ale nie czujemy ich tak gwałtownie, a nieraz jest gwałtowna, tak jak, nie wiem, były jakieś uderzenia, nie wiem, meteorytów na przykład, kataklizmy, trzęsienia ziemi, tsunami, ery lodowcowe, także wydaje mi się, że jakby jest to jedna z twarzy świata.
Zmiana rzeczywiście istnieje, ale nie zdajemy sobie, nie dopuszczamy jej do siebie. No kontynenty też się przesuwają. Wolno, bo wolno, ale jednak.
Jedyną stałą rzeczą w tym świecie jest zmiana. Także dla mnie
także jakby zmiana przynosi strach najczęściej. Przed nowym, nieznanym.
No właśnie, też znowu.
Bo my już mamy swoją strefę komfortu. Już mamy wydeptane ścieżki.
No więc znowu
już wiemy, jak się zachować. A tutaj nie wiadomo.
Moje życie było ciągłą zmianą. Znaczy, kiedyś szukałem tych zmian właśnie na biegunach czy na Antarktydzie, a teraz ta zmiana przyszła do mnie, więc jest na miejscu, więc teraz już nie muszę nigdzie jeździć i podróżować, bo świat się zmienia wokół mnie. Więc jakby jest to samo, tylko trochę inaczej. Dla mnie to jest taki niesamowity czas i ja oczywiście absolutnie nie życzyłbym sobie tego, żeby była pandemia, tak jak nie życzyłbym tego nikomu, ale jeżeli już jest, no to jakby jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to zaadaptować się do tego czasu. Nie zastanawiać się, co by było, gdyby.
Ty zawsze w sobie miałeś ten rodzaj spokoju?
No nie, zawsze miałem taki rodzaj taki pokory trochę wobec świata, że to nie ja decyduję. To ja mogę czegoś chcieć, mogę coś planować, ale to ostatecznie muszę mieć zdolność przystosowania się do świata, bo jeżeli nie będę miał takiej zdolności, to zostanę pokonany po prostu.
Ja myślałem, że ty tę zdolność w sobie ćwiczysz.
Czy nie wiem, czy ćwiczę. No, mam to dzieciństwa może już. Jakoś zauważyłem, że to jest dobra strategia.
Ale chodzisz na medytację, taką specjalną medytację, o której niewiele osób wie. Jest medytacja nie, katolicka.
Medytuję, tak, tak.
Chrześcijańska.
Medytuję, tak, tak. Oczywiście medytuję. To jest medytacja chrześcijańska albo ćwiczenia duchowe świętego Ignacego, dominikanów. Teraz praktykuję to w domu, bo nie trzeba też nigdzie chodzić. Można to, tak naprawdę to się dzieje w własnym umyśle, więc nigdzie nie trzeba chodzić absolutnie. Ale można,
to po co nam świat?
Można pójść
jak nigdzie nie trzeba chodzić?
To jest dobre pytanie. Znaczy, po co nam świat? Właśnie, do czego jest świat potrzebny człowiekowi? Albo do czego światu jest potrzebny człowiek? Ale też mi się wydaje, że
wiesz, zawsze myślałem, że człowiek jest istotą społeczną.
No jest, tak na pewno jest, ale społeczny
żyje się dla siebie, ale w dużej mierze to dla siebie oznacza też dla innych, w relacji z innymi.
Ale społeczność nie polega na schematach, na tym, że musi być tak, jak chcemy. No teraz jakby chcemy cały czas być z ludźmi i musi tak być, bo inaczej to jest źle, to jest niespołecznie.
Trochę zachowujemy się jak dzieci.
To jest samotniaczy. Myślę, że
tupiące nogą.
Dla mnie zawsze taką podstawową umiejętnością też jakby w zdobywaniu tych biegunów była umiejętność właśnie do zaadaptowania się do sytuacji, która jest, a nie do tego, żeby było tak, jak ja chcę. I to jest jakby różnica. To, że zdobyłem bieguny, to tylko dzięki temu, że byłem w stanie się przystosować do świata. I wtedy też zrozumiałem, że ten świat jest zawsze większy niż moje plany. I to jest w każdej chwili i w każdej skali.
Trzeba mieć pokorę.
Trzeba mieć pokorę, trzeba mieć zdolność do adaptacji, trzeba uczyć się na błędach, ale też warto pamiętać, że życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. Także teraz właśnie piszę o tym książkę, że o prawie paradoksu, o prawie nieoznaczoności języka,
o
zasadzie
czym?
Prawie nieoznaczoności języka.
To znaczy?
Język jest tylko pewną projekcją, a jest miliony sposobów interpretacji. Posługujemy się językiem kompletnie nieświadomie. Nie zastanawiamy się nad słowami, skąd one się wzięły, co one znaczą. Czy ktoś się zastanawia nad słowem uwaga, na czym polega uważność, że to jest odwagi, od skupienia, od tego, ile coś waży. Po prostu używamy słów jakby nieświadomie. W ogóle nie znamy znaczenia wielu słów, albo rozumiemy inaczej, niż można je rozumieć.
Ale może na nasze szczęście.
No weźmy sobie na przykład uważność. Po angielsku to jest mindfulness, czyli mindful, otwarty umysł, pełny. A po polsku uważność znaczy skupienie właśnie. Uważność, czyli skupienie, znaczy kompletnie odwrotne znaczenie, a używamy słowa tego tak samo, jakby wielu ludzi używa tak samo. Mindfulness i uważność zamiennie, co jest poniekąd zgodne z prawdą, ponieważ właśnie to zasada paradoksu, to są dwie strony tej samej rzeczywistości, ale tym niemniej, jakby przez to, że używamy tego powierzchownie, w ogóle jakby tego nie czujemy.
A dwie osoby mogą z sobą rozmawiać, używając tych samych słów, które dla nich znaczą co innego.
Rozmawiają i rozumieją się doskonale i prowadzą dyskusję przez ileś godzin na temat uważności, kompletnie jakby co innego rozumieć. Uważam, że język, to właśnie to zdanie na początku, bo słowo, język jest największym fenomenem na tej ziemi.
Każdy tę rozmowę będzie interpretował inaczej.
Nie na darmo jest napisane w Biblii, że świat został stworzony przez słowo, że na początku było słowo. I słowo było u Boga i Bogiem było słowo.
Dla mnie zatrważająco zabrzmiały inne twoje słowa, które powiedziałeś na początku, że natura może się z nas otrząsnąć i że to potrafi.
Tak, no ja miałem jakby wiele takich doświadczeń w życiu, kiedy przeżyłem taki straszny sztorm na Zatoce Biskajskiej jako 15-latek, będąc na statku i kiedy zatonęło właśnie wiele jachtów, wielu żeglarzy zginęło, czy kiedy dochodziłem do stacji Amundsena Scotta na biegunie południowym i ta cała stacja, która była takim szczytem ludzkiej technologii, wyglądała jak taki harcerski obóz. Nieporadnie rozrzucone pudełeczka na wielkim otchłanie Antarktydy, można powiedzieć. Takiej, ale pozytywnej otchłani, tej otchłani właśnie natury, która może wszystko w siebie wciągnąć, jak będzie chciała. Nam się wydaje, że taka mała skorupka, którą zbudowaliśmy, takie właśnie namioty, obozy,
To jest oznaka naszej potęgi.
No, jakimś takim fenomenem mi się wydaje, że my możemy sądzić, że jesteśmy panami tego świata, w cudzysłowie. No, popatrzmy na fakty. Banalny w pewnym sensie koronawirus, który nie jest naprawdę jakimś... Mimo tego, że on jest rzeczywiście... Znaczy jest dużym zagrożeniem, ciężki
do zniesienia,
to jest naprawdę bardzo banalny wirus, pewna odmiana.
Można sobie wyobrazić coś gorszego.
Więc jakby jak pomyślimy...
Tych filmów fantasy, tak? Co by science fiction.
Nie, naprawdę nie, właśnie nie science fiction, właśnie real fiction, znaczy real.
No, niestety tak.
Jak to było, to my żyjemy właśnie, tak naprawdę to science fiction to jest nasz obraz świata, że będzie tak, jak my będziemy chcieli, prawda? A tymczasem, no zobaczmy, taki, jakby jak nieprawdopodobne scenariusze są możliwe.
To jest właściwie dobra puenta na zakończenie naszej rozmowy. Marku, bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie jednak będzie brzmiało. Co dalej z twoją wyprawą? Tą przerwaną, nierozpoczętą wyprawą z robotem myślącym, rozmawiającym wyprawą dookoła świata?
Wyprawa jak najbardziej się odbywa. To są wykłady, które... W tej chwili jestem w Szwajcarii właśnie. Miałem wykład w tamtym tygodniu w Genewie. Mhm. Także ta wyprawa została przekształcona w taką serię wykładów Power for Change, czyli dawanie ludziom narzędzi, jak przetrwać tej zmieniającej się rzeczywistości. I jak najbardziej będę podróżował dalej, wirtualnie, bo wyprawa to spotkania z ludźmi, a spotykać się można nie tylko będąc
fizycznie.
Ale po
COVID-zie pojedziesz realnie?
Zobaczę, tak naprawdę zobaczę. Jeżeli dotrę z tą, jakby z tym, co chciałbym dotrzeć i co chciałbym zmienić przy pomocy tej technologii, to myślę, że to może być nawet bardziej skuteczne niż pojechanie. Więc zobaczę. Jeżeli dla mnie zawsze najważniejszy jest sens w tamtej rzeczywistości, pojechanie miało sens, ponieważ nie można było się spotkać z ludźmi zdalnie.
To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Chwili... Czy możemy istnieć w rzeczywistości tylko i wyłącznie wirtualnej, bez tych spotkań, bez tego, co realne, namacalne?
Ale to jest realne. Znaczy, my nie jesteśmy wirtualni, nie jesteśmy w komputerach. Ci ludzie w komputerach to są realni ludzie.
No, ale jednak jesteśmy z daleka od siebie.
No tak, ale te wszystkie emocje przeżywamy naprawdę, więc... Ta łączność wirtualna jest tylko pewnym pomostem, który nas zbliża. Jak mam wykład w Tokio, to czuję, że jestem obecny w umysłach tych ludzi, czuję ich emocje. Sam doświadczam tych emocji, nieraz prawie płaczę, także ja bym nie powiedział, że to jest istnienie wirtualne. To jest istnienie jakby wykorzystujące...
Jestem skłonny ci wierzyć, że tak właśnie jest, że emocje tym spotkaniom towarzyszą, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie podróży, że teraz wybrałbym się w podróż via Google Maps na przykład. Po co gdzieś tam jechać, jak mogę sobie przejść się ulicą na ekranie komputera.
Znaczy to może to tutaj się zgadzam. To rzeczywiście ta rzeczywistość wirtualnie zastępuje rzeczywistości fizycznej. Natomiast ja korzystając z Zooma czy z Whereby'a spotykam się z realnymi ludźmi, spotykam się z ich emocjami, więc ja się nie spotykam z wirtualnymi także postaciami. Także jeżeli rzeczywiście istniejemy tylko w świecie gier, ten świat się nie łączy jakby z rzeczywistym światem, to jest zubożenie jakby istnienia. Natomiast dla mnie jakby ta technologia służy temu, żeby spotkać innych realnych ludzi w rzeczywistym świecie.
Wszystko zależy od tego, w jaki sposób używamy technologii, tak?
Tak jest. No, technologia jest taka, jak jest...
Dzięki technologii możemy się oddalać od siebie, a możemy się do siebie zbliżać.
Najprostszym przykładem technologii jest nóż. Nożem możemy ukroić chleb, żeby go posmarować masłem, żeby go zjeść, ale możemy też zabić człowieka.
A najgorszym wynalazkiem człowieka jest zegar. Chciałem mieć taki, którego wskazówki i czas przeznaczony na rozmowę można byłoby zwolnić. Niestety nie można. Marek Kamiński, dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.